Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o diecie zmniejszającej ryzyko zachorowania na nowotwory. Chociaż ogólnie na temat racjonalnego odżywiania wspominałam już kilkakrotnie w swoich programach, dzisiaj chciałabym przedstawić kilka informacji nie tylko na temat diety, ale zmiany stylu życia, jakie zmniejszają ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową w oparciu m.in. o książkę Nowy styl życia antyrak doktora Dawida Schreibera, który sam chorował na nowotwór złośliwy. Jak brzmi podtytuł tego opracowania? Profilaktyce przeciwnowotworowej ważne znaczenie ma zmiana stylu życia, której jednym z elementów jest dieta. Ważne znaczenie wśród pokarmów zmniejszających ryzyko choroby nowotworowej wymieniana jest zielona herbata zawierająca polifenole, nazwane katechinami, spośród których epigallocatechinogalusan, w skrócie określany EGCG, jest uważany za jeden najsilniejszych związków spożywczych przeciwdziałających powstawaniu nowych naczyń krwionośnych unaczyniających tkanki nowotworowe. Polifenole ulegają zniszczeniu w procesach fermentacji koniecznych do wytworzenia czarnej herbaty, natomiast związki te w dużych ilościach pozostają w herbacie zielonej. Ponadto zielona herbata jest silnym antyoksydantem, uruchamia w wątrobie mechanizmy otruwające, eliminujące rakotwórcze toksyny. Najbogatsze w polifenole herbaty są herbaty zwłaszcza japońskie. Wymieniane są takie jak odmiany jak Senha, Gikuro i Matcha. Należy je parzyć 2 gramy od 5 do 10 minut, wypijając zaparzoną herbatę w ciągu godziny, gdyż już po godzinie zielona herbata traci te cenne związki. Polecane jest picie około 6 filiżanek dziennie, jednak ze względu na zawartość kofeiny jedynie w godzinach rannych i wczesnych popołudniowych. Filiżanka zielonej herbaty zawiera średnio od 100 do 200 mg polifenoli, w tym 40 do 80 mg katechiny EGCG. Dla porównania liście czarnej herbaty mają tychże związków tylko 4%. Polifenole z zielonej herbaty, jak już mówiłam, są silnymi antyoksydantami, czyli zwalczają różne formy wolnych rodników. Silne związki o działaniu przeciwnowotworowym występują także w warzywach kapustnych, takich jak kapusta zwykła, kapusta chińska, brokuły, brukselka, kalafior, zawierające sulforfan, które jednak ulegają zniszczeniu podczas gotowania, dlatego warzywa należy dusić pod przykryciem lub smażyć na oliwie. Najstarszym z poznanych i stosowanych ziół leczniczych, jak wszyscy wiemy, jest czosnek, który posiada działanie bakteriobójcze i wymieniany jest jako jeden z na pierwszym miejscu stawianych warzyw przeciwnowotworowych, co odbywa się przez stymulowanie apoptozy, czyli zaprogramowanej genetycznie śmierci komórek. Aktywne związki obecne w czosnku albo w cebuli, także w porach, szczypiorku, są łatwiej przyswajalne, gdy rozpuszczone są w oliwie. Intensywny zapach czosnku jest spowodowany zawartością różnego rodzaju składników siarki o działaniu przeciwrakowym. Zmiażdżony, świeży czosnek wydziela alicyn, silny związek o działaniu antybiotycznym, mający działanie przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze i przeciwgrzybicze. Poza tym czosnek poza alicynem ma różnego rodzaju enzymy, także witaminy z grupy B, minerały i związki flawonowe. Czosnek poprawia trawienie, wchłanianie i przyswajanie pokarmów, zwiększa wytwarzanie insuliny obniżającej poziom cukru we krwi. Zmniejsza przekrwienie, jest środkiem wykrztuśnym i przeciwzapalnym, zwłaszcza polecany w ostrych infekcjach. Pomaga także w obniżeniu temperatury, obniża poziom cholesterolu, zmniejsza ciśnienie. Udowodniono, że przeciw nowotworowe działanie posiada także likopen, obecny w pomidorach. Jednak aby z pomidorów wyzwolić tenże związek, trzeba je zagotować z oliwą. Polecane jest dodawanie do ugotowanych pomidorów cebuli właśnie, czosnku, pieprzu czy kurkumy. Likopen to barwnik odpowiedzialny za barwę pomidorów, jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy pochodnych karotenu. Dieta bogata w tenże związek, likopen, ma zapobiegać zawałom serca, rozwojowi miażdżycy oraz nowotworom. Wymieniane są szczególnie takie raki, jak rak szyjki macicy, prostaty. Także polecany jest likopen w chorobie zwyrodnieniowej plamki żółtej. Dziennie polecany jest co najmniej jeden pomidor, szklanka soku albo zupa pomidorowa, albo także dwie łyżki keczupu. Karoten jest obecny także w innych kolorowych warzywach. Tutaj wymieniane są przeważnie, przede wszystkim marchew, dynia, kabaczek, buraki, ale także ziemniaki oraz warzywa i owoce o barwie jasnej, od żółtej, pomarańczowej, aż po czerwoną. Zarówno luteina, likopen, jak i fitoen stymulują układ immunologiczny do ochrony przeciwnowotworowej. Wśród produktów o działaniu przeciwnowotworowym wymieniane są liczne przyprawy, takie jak imbir czy kurkuma, także zioła. Wśród ziół zwłaszcza rozmaryn, tymianek, oregano, bazylia i mięta. Kurkuma jest tradycyjnie znanym środkiem przeciwzapalnym, również mającym wpływ na apoptozę komórek nowotworowych. Warto przypomnieć, że kurkuma powinna zostać zmieszana z czarnym pieprzem w celu przyswojenia przez organizm. W dostępnych w sklepach znajduje się w curry przyprawie, jest tam około 20% tej przyprawy. Przeciwzapalnie oraz silnie on antyoksydacyjnie działa imbir, z którego polecany jest na przykład wykonywanie napoju. Używa się kawałka imbiru namoczonego we wrzątku, który można pić na gorąco albo na zimno. Także wymieniane są przyprawy, które zawierają związki pobudzające degradację komórek rakowych i tutaj zwłaszcza w rozmarynie jest zawarty karnozol, który jest silnym antyoksydantem, działającym również przeciwzapalnie, podobnie do zawartych w pietruszce i w selerach. Wśród innych składników pokarmowych wymieniane są grzyby, wśród nich boczniak ostrygowaty, zawierający polisacharydy, pobudzające aktywność komórek układu odpornościowego. Ponadto w opracowaniach wymieniane są wodorosty spożywane w Azji, które mają zwalniać wzrost nowotworów, a także znane już nam dobrze, zwłaszcza ostatnio, wiele pisze się i mówi na temat kwasów omega-3, obecny w tłustych rybach i różnego rodzaju suplementach diety. Najlepszym źródłem tłustego rybiego mięsa, źródłem tychże kwasów jest rybie tłuste mięso, zwłaszcza w takich rybach jak makrele, tuńczyk, sardynki, z tym, że te ryby muszą być konserwowane oliwą z oliwek. Dobrym źródłem omega-3 jest łosoś, śledź, pstrąg. Omega-3 krótkołańcuchowe zawarte są także w siemieniu lnianym, który można dodawać do płatków śniadaniowych, ale także do różnego rodzaju sałatek owocowych. Ważnym składnikiem przeciwnowotworowym jest selen, obecny w warzywach i zbożach, mięsie ryb i w podrobach. Selen pobudza komórki układu immunologicznego do aktywności, szczególnie stymuluje do działania komórki określane mianem naturalnych zabójców, które to komórki działają, mają wpływ niszczący na komórki zmienione nowotworowe lub zakorzone wirusem. Ponadto selen jest wymieniany jako jeden z silnych przeciwutleniaczy. Wśród innych bardzo ważną rolę odgrywa witamina D, oraz słusznie nagłaśniana ostatnio probiotyki, zwłaszcza w klimacie umiarkowanym, potrzeba suplementacji witaminy D, istnieje potrzeba suplementacji witaminy D, która oceniana jest około na 1000 jednostek dziennie. Według badań niektórych lekarzy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a przede wszystkim osobom po 60 roku życia, należy podawać około od 80 do 10 tysięcy jednostek witaminy D. Pokarmy, które zawierają dużo witaminy D, to zwłaszcza wątroba dorsza, łosoś, makrela, sardynki, także węgorz, szklanka mleka ma tej witaminy znacznie mniej. Mają także dość dużą zawartość jaja i cielęca wątroba. Za chwilę opowiem jeszcze o roli pałeczek kwasu mlekowego i prebiotyk. Już kilkakrotnie w swoich programach, zwłaszcza w zaleceniach zdrowego żywienia, wspominałam o roli pałeczek kwasu mlekowego w profilaktyce nie tylko przeciwnowotworowej, ale także wielu innych chorób, w tym biegunek. Probiotyk jest opisywany jako produkt czy preparat zawierający jedno albo wielokulturowe żywe mikroorganizmy w ilości wystarczającej, by zmienić mikroflorę bakteryjną wpływającą korzystnie na organizm gospodarza. Naturalna flora bakteryjna przewodu pokarmowego w znacznym stopniu warunkuje zdrowie człowieka, mając wpływ na odporność, zarówno śródzakaźną, także na detoksykację, m.in. dezaktywację substancji rakotwórczych. Rozwój flory bakteryjnej przewodu pokarmowego jest uzależniony od wieku i sposobu żywienia i w pierwszych dniach życia dziecka dochodzi już do stopniowej kolonizacji do tej pory jałowego przewodu pokarmowego przez bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae, szczególnie chodzi tutaj o Lactobacillus i Bifidobacterium, które pochodzą od matki albo z otaczającego środowiska. Wspólną cechą bakterii jest zdolność fermentacji różnych cukrów, zakwaszenie mleka na przykład, czy ogórków albo kapusty. Jednak przy przemysłowej produkcji wyrobów mlecznych, szczególnie kefiru, jogurtu, twarogu, śmietany czy serów, nie stosowane są bakterie przypadkowe, ale właśnie wyselekcjonowane, które dodawane są następnie do pasteryzowanego mleka czy śmietanki. Pasteryzowanie niszczy szkodliwe bakterie, przy czym dodawane są te zakwaszające w formie zamrożonej albo wysuszonej masy. Przez spożywanie jogurtów, kefirów zawierających te bakterie dochodzi do uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej, która odgrywa ważną rolę w fizjologii przewodu pokarmowego, m.in. w utrzymaniu prawidłowej odporności. Działanie przeciwnowotworowe odbywa się przez ograniczenie kontaktu z substancjami rakotwórczymi. Podstawowym warunkiem wzrostu tego typu bakterii jest obecność oligosacharydów, czyli substancji, które nie podlegają trawieniu, czyli prebiotyków. Prebiotyki są definiowane jako produkty spożywcze nie podlegające trawieniu, natomiast pobudzające aktywność wybranych szczepów bakteryjnych działających dodatnio na ludzki organizm. Te prebiotyki nie są wchłaniane ani hydrolizowane w górnym odcinku przewodu pokarmowego, podlegają jednak wybiórczej fermentacji, stymulując korzystne zmiany w mikroflorze jelitowej. Połączenie probiotyku z prebiotykiem stanowi czynnościową całość i określane jest mianem synbiotyku. Naturalne źródła prebiotyku, zwłaszcza oligosacharydów, to zwłaszcza cykoria, pomidory, cebula, czosnek, pory, szparagi, banany, ogórki, kapusta kiszona i pszenica. Przypomnę, że probiotyki, uczestnicząc w procesach odpornościowych, wykazują działanie poprawiające odporność. Eliminacja substancji o działaniu rakotwórczym wspomagają też kwas elagowy i polifenole zawarte w jagodach, truskawkach, malinach, jeżynach. Owoce można spożywać także jako dodatek do płatków śniadaniowych, otrębów siemienia lnianego. Zamrażanie tego typu owoców nie niszczy substancji o działaniu przeciwnowotworowym. Podobnie owoce cytrusowe, szczególnie pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, cytryny, które zawierają flawonoidy, mają nie tylko działanie przeciwzapalne, ale także ułatwiają usuwanie substancji rakotwórczych. Podkreślane są także przeciwzapalne i antyoksydacyjne działanie innych owoców, mniej u nas popularnych, jak granatu, szczególnie w postaci soku, jako antynowotworowe. Polecane jest także czerwone wino oraz gorzka czekolada, z tym, że zawartość kakao musi być powyżej 70%. Tabliczka gorzkiej czekolady zawiera dwa razy więcej antyoksydantów niż lampka czerwonego wina, tyle samo co filiżanka prawidłowo zaparzonej zielonej herbaty. To prawidłowe parzenie polega na dwukrotnym zalaniu liści herbaty wodą o temperaturze 70 albo 80 stopni, którą osiąga się około 8 minut po zagotowaniu. Wrzątkiem zalewa się tylko herbatę czarną. Pierwszy napar po zalaniu zielonej herbaty się wylewa, natomiast po przepłukaniu liści dopiero drugi napar herbaty jest do wypicia jako zielona herbata, przy czym można kilkakrotnie zalewać liście, dwa, a nawet trzykrotnie, za każdym razem, jak smakosze mówią, odkrywając jej inny smak. Za chwilę jeszcze opowiem o innych działaniach przeciwnowotworowych. W profilaktyce przeciwnowotworowej wskazana jest psychoterapia, ale także aktywność fizyczna, która poprawia stan chorych w wielu chorobach, stanowiąc jedną z najważniejszych metod zapobiegania. O wpływie czynników psychicznych i emocjonalnych wiadomo nie od dziś, a i ostatnio nawet powstała nie tylko psychoneuroimmunologia, opisująca związek czynników psychicznych działania układu immunologicznego, ale psychoonkologia w zakresie chorób nowotworowych, która jest uważana za interdyscyplinarną podspecjalizację onkologii, czyli działu, która zajmuje się nowotworami, która zajmuje się reakcjami emocjonalnymi pacjentów w różnych stadiach choroby nowotworowej, reakcjami także emocjonalnymi rodziny chorego oraz personelu medycznego. Główne formy pomocy psychoonkologii to psychoedukacja, wymieniane jest także wsparcie, obalanie mitów związanych z chorobą nowotworową oraz wykorzystywanie metod i technik stosowanych w psychoterapii. Psychoonkologia obejmuje promocję zdrowia, w tym szczególnie zapobieganie, wczesne wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych. Drugi obszar to łagodzenie psychologicznych następstw diagnozy i leczenia choroby nowotworowej, a także wymieniana jest edukacja zarówno personelu oddziałów onkologicznych, jak i członków rodziny, a nawet osób duchownych. Psychoonkologia wyjaśnia reakcje emocjonalne związane z osobowością, mogącą pozostawać w związku z chorobami nowotworowymi i wykryto związek osobowości typu C z chorobami nowotworowymi, gdzie wymieniane są takie uwarunkowania jak tłumienie silnych emocji, poddawanie się woli innych osób, brak stanowczości, stoicyzm, poświęcanie się oraz skłonność do rozpaczy. Ludzie z osobowością typu C, wymieniani jako predysponujący, nie czuli się szczęśliwi w okresie dzieciństwa. Mogli doświadczać ze strony rodziców, opiekunów przemocy, irytacji, chłodu emocjonalnego oraz zbyt wysokich wymagań. Dzieci miały podobno mieć poczucie niskiej wartości i słabości. Aby zaskarbić miłość, dzieci robiły wszystko, co od nich oczekiwano, także przesadnie inwestowały w pracę, karierę zawodową. Wykazano niekorzystny wpływ na zdrowie po przekroczeniu także pewnego określonego poziomu stresu. Stres pobudza systemy alarmowe, prowadząc do stanów zapalnych, które z reguły są podłożem choroby nowotworowej, zwalniając regenerację tkanek i pracę całego układu odpornościowego. Ogromną rolę odgrywa stres psychologiczny, w tym ciężkie doświadczenia życiowe i ból emocjonalny. W prowadzonych badaniach udowadniano wpływ świadomego oddychania, medytacji i modlitwy na poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, poziomu cukru we krwi, a także na łagodzenie stanów zapalnych. Pod wpływem medytacji obszary kojarzone z pozytywnym nastawieniem w mózgu, optymizmem, stawały się znacznie aktywniejsze. Podkreślona jest rola skupienia uwagi wraz z nawiązywaniem kontaktu ze sobą i z Panem Bogiem. Wspomina się o skupieniu uwagi wraz z uzyskaniem wewnętrznego stanu integracji, równowagi, a także harmonijnym funkcjonowaniu rytmów biologicznych. Nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale w wielu innych podkreślana jest rola szczerości, dobrej woli oraz spokoju wewnętrznego. W powstającej psychoonkologii zwraca się uwagę na leczenie zadawnionych ran, zwłaszcza emocjonalnych. Szczególnie wymieniane są tutaj takie jak odrzucenie, krytyka, poczucie bezradności i brak nadziei. W leczeniu zadawnionych ran emocjonalnych w jednej z opracowań opracowana jest przez kalifornijską psycholog metoda określana skrótem EMDR. Metoda polega na odczulaniu i przetwarzaniu urazów za pomocą specjalnego programu, za pomocą ruchu gałek ocznych, po których ponad 60% pacjentów, jak napisano w tym opracowaniu, przestało uskarżać się na objawy związane z bolesnymi wspomnieniami. Trudno mi powiedzieć, czy w Polsce tego rodzaju metoda jest gdziekolwiek stosowana. Poza tym podkreślana jest rola aktywności i ćwiczeń fizycznych, które poprawiają funkcjonowanie całego organizmu wraz z ochronnym oddziaływaniem ćwiczeń na stres. Podkreślane jest, że 60-80% Polaków prowadzi niestety siedzący tryb życia. Uzupełnieniem ćwiczeń fizycznych mogą być masaże, które redukują napięcia cielesne i psychiczne, pomagają łagodzić emocje, a także usuwać lęki. Naukowcy wyjaśniają, że aktywność fizyczna poprawia nie tylko system, układ sercowo-naczyniowy, ale także immunologiczny. Inna hipoteza mówi o związku ćwiczeń fizycznych, głównie aerobowych, z usuwaniem z organizmu wolnych rodników, które niszczą komórki nowotworowe. Ponadto wymieniana jest rola fitoterapii, czyli leczenia ziołami. O takim działaniu są zioła przeciwdepresyjne, także uspokajające, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Jedne z sympozjum onkologii klinicznej zaprezentowano wyniki badań dotyczących stosowania substancji pochodzenia naturalnego w leczeniu niektórych nowotworów. Między innymi wykazano, że siemię lniane opóźnia rozwój nowotworów, szczególnie raka prostaty. Z kolei korzeń rzęszenia pomaga w stanach wyczerpania nowotworowego. Przypomnę, że siemię lniane już wymieniałam. Bogate jest zwłaszcza w kwasy omega-3, lignany, związki o silnych działaniach przeciwutleniających, fitoestrogennych, które mają odpowiadać za hamujący wpływ właśnie tychże nasion lnu na rozwój niektórych nowotworów. W zakresie fitoterapii również wymieniane są różnego rodzaju mieszanki ziół wzmacniających i osłaniających organizm. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o zmianie stylu życia wpływającym na profilaktykę przeciwnowotworową i o diecie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.